It's never been easier to communicate with people, but it's never been harder to know which platform you're supposed to communicate on. Here's a simpler solution. With call, meet, and message all in one app, RingCentral makes communication easy.
With all that connectivity in the palm of your hand, you can work from anywhere, with anyone, at any time, and never miss a beat. Because when it comes to communication, simple is better. Learn more at ringcentral.com. RingCentral. Simpler communications.
Witaj Piotrze.
Cześć Michał.
A was witamy w kolejnym odcinku Czego Słuchać, serii, w której mówimy nie tyle co czego słuchać, co czego warto posłuchać. Muzyki tym razem z listopada.
Tak, to będzie już ostatni odcinek Czego Słuchać w tym roku. W grudniu dużo premier płytowych się nie spodziewamy. Oczywiście jeśli pojawią się jakieś wydawnictwo warte uwagi, to postaramy się o nich napisać na naszym Facebooku.
Wrzucimy też do playlisty na pewno jakieś numery, jeśli się właśnie w grudniu jakieś fajne krążki ukażą. Na pewno się ukażą, już jakieś tam widziałem zapowiedzi. No ale tyle rzeczy jest do zrobienia w grudniu, jeśli chodzi o podsumowania roczne, że nie wyrobilibyśmy się z tym wszystkim, żeby powiedzieć wam o tym na tyle, na ile byśmy chcieli, w takim stopniu i w taki sposób, i też przesłuchać te wszystkie albumy.
Dokładnie. Możemy za to powiedzieć o płytach z listopada, który choć obrodził w premiery płytowe, to jeśli o mnie chodzi, no muszę przyznać wam się, że nie miałem aż tyle pary do słuchania nowej muzyki. I wydaje mi się, że ze wszystkich odcinków Czego Słuchać, to jest jeden z miesiąców, w których wstawiłem najmniej w ogóle
płyt. Nie no, aż tak
odcinka.
Mało tego nie ma. Od ciebie jest 9 pozycji. To nie jest tak wcale mało. Ode mnie nieco więcej, ale mam też 2 shoutouty.
A dobra, faktycznie przy zasadzie mam pamięć dobrą, ale krótką. W lipcu na przykład było tego dużo mniej.
No, było mniej. Ale u mnie jakoś tak się złożyło, że początkowo kompletnie niezamierzenie, że większość moich pozycji płytowych z listopada to polski niezal. W różnej jego odmianie twoje albumy mają jakieś cechy wspólne? Byłbyś w stanie określić je 2 słowami?
Wiesz, gdybym się uparł, byłyby to chyba płyty, które w jakiś sposób wygłuszają rzeczywistość, odcinają od świata, otulają się ścianą dźwięku. Zresztą płyta, której najczęściej w ogóle słuchałem przez ostatni miesiąc z zakładem, to płyta jeszcze z marca. Chodzi mi o Im Wald, Pejzaż Diver. Miałem po prostu ochotę słuchać muzyki, która zupełnie odetnie mnie od świata zewnętrznego. Będzie nie soundtrackiem, tylko takim kloszem, którym się odetnę. Możliwe, że ma to związek z remontem, który przechodzi właśnie moja sąsiadka z dołu. Pozdrawiam panią Basię. Remonty oczywiście są konieczne. Ja absolutnie tutaj nie mam żalu. Trzymam kciuki. Mam nadzieję, pani Basiu, że wyjdzie super. Natomiast faktycznie potrzebowałem ścian dźwięku, który mi odgrodzę się od rzeczywistości. I poza jedną płytą wydaje mi się, że właśnie takie propozycje na dzisiaj przygotowałem.
Przestrzenna ściana dźwięku, mówisz.
Tak. Gdzieś już mogłem to pojęcie słyszeć. Brzmi faktycznie znajomo. Dobra, od czego zaczynamy?
Tak, bym zaczął od Aesopa Rocka.
W końcu wyszedł,
bo miesiąc
prawda?
Temu kończyliśmy nim, a teraz może nim zacznijmy.
Tak.
No taka ładna klamra kompozycyjna. Nowego Aesopa traktuję zawsze no, nie tylko jako rap na najwyższym poziomie, ale i takie zadanie domowe na pograniczu jakiejś literatury, nawiązań kontekstualnych, śledztwa. No, jego teksty są na tyle bogate w nawiązania i gry słowne, że odczytanie ich za pierwszym razem jest niemożliwe. Za drugim, trzecim, dziesiątym też wszystkich nie wyłapiesz, ale zabawa z tymi tekstami, poszukiwanie ich, jak już się je wyszuka naprawdę, to jest to doświadczenie bardzo nagradzające. W przypadku Spirit World Field Guide, bo tak się nazywa ten album, dostajemy co prawda swego rodzaju przewodnik po albumie w formie intra, ale tyle rozjaśnia, co drugie tyle komplikuje. I nie będę wam zdradzał za dużo, powiem tylko, że Spirit World Field Guide to Album wypełniony znanymi z twórczości Aesopa motywami takimi jak potrzeba oderwania się od społeczeństwa, niechęci wobec niektórych zjawisk z nim związanych. Mógłbym praktycznie wyciągnąć jakikolwiek fragment, żeby pokazać, jak inteligentnie Aesop kładzie wersy, ale wierzę w to, że wy, drodzy słuchacze, sami się dacie wciągnąć do tego duchowego świata.
To w odpowiedzi na ten motyw nawiązań rozproszonych gdzieś tam historii, a też zaproponuję nieco tutaj podobną rzecz. Zespół Macabre z płytą Carnival of Killers. Jak ci się podobała? Słuchałeś?
Ajajaj, no naprawdę czułem się, jakbym był w bardzo dziwnym parku rozrywki. No muzycznie dało się wręcz poczuć takie parkowo-rozrywkowe dźwięki, no ale z drugiej strony, co widać po samym obrazku, w ogóle szapobaza, okładka, jedna z dziwniejszych, brzydszych, bardziej groteskowych okładek tego roku.
Zgadza się. Jest absolutnie paskudna i wbrew pozorom nie chodzi wcale o gore.
No. Ciekawy album. Trochę taki Acid Bath, ale karnawałowy.
To a propos Acid Bath, nie wiem czy wiesz, ale właśnie członkowie Macabre się z Johnem Wayne'em Gacy spotkali. I na Carnival of Killers, tak jak w przypadku poprzednich wydawnic Macabre, spotkamy się właśnie z serią historii ludzi podobnych, jeśli chodzi o zainteresowania do pana Johna Wayne'a Gacy'ego. Muszę przyznać, że ciężko mi się tej płyty słucha, jest bardzo specyficzna. Macabre to jest zespół taki naprawdę wymykający się szufladką. Z jednej strony łączą ten death grind z takim humorkiem, ale to nie jest ten obnoxious metalowy humor, tylko bardziej martwica mózgu w wersji muzycznej, jeśli już mielibyśmy iść ze skojarzeniami w tę stronę. Także moim zdaniem warto, nawet jeśli nie do końca jest to lekkostrawne, to na pewno odświeżające. I jeśli chodzi o same historie, to mimo tego, że zawsze to zainteresowanie seryjnymi mordercami gdzieś tam u mnie było, to dowiedziałem się tutaj sporo ciekawych rzeczy, na przykład historia doktora H. Holmesa, który miał swój zamek morderstw, to znaczy fejkowy hotel, do którego sprowadzał gości, miał w nim różne tajne przejścia, tajne pomieszczenia, sypy do piwnicy, w której rozbierał ciała na czynniki pierwsze, a następnie sprzedawał części różnym placówkom edukacji medycznej. Rzecz działa się jeszcze w wieku XIX i w ogóle jest Holmes mordercą seryjnym dość nietypowym, bo obraz, jaki w popkulturze przynajmniej towarzyszy seryjnym mordercom, to właśnie takie totalne, prawda, potwory, jakiś taki Buffalo Bill z Milczenia Owiec i tak dalej. A tutaj mamy człowieka funkcjonalnego, ciągnącego naraz w tajemnicy przed pozostałymi małżonkami trzy małżeństwa, prowadzącego różne biznesy, a przy tym w każdej, ale to w każdej jednej sferze życia, uciekającym się w jakiś sposób do zbrodni, bo gdy kolejne związki mu nie wypalały, no to cóż, małżonki kończyły często właśnie jako eksponaty w teatrach anatomii i tak dalej. Tego w swoich działalnościach biznesowych często korzystał z różnych aliasów, podszywał się, czasami nawet kradł tożsamości innych osób, przecinał swoje drogi jakoś też z światem kryminalnym, tym jeszcze dzikozachodnim. No jest tu naprawdę dużo, bardzo dużo wątków takich dość niesamowitych w tej biografii. No i tak jak często w przypadku seryjnych morderców, te zbrodnie są jakąś formą gratyfikacji, odpowiedzi na jakieś skrzywienia nabyte w młodości, to Holmes wydaje się, że po prostu taki był. I potem jeszcze tę legendę próbował jakoś już z zakrad więziennych przed egzekucją dodatkowo boostować, opowiadając jakieś rzeczy o byciu synem diabła i tak dalej, i tak dalej. Polecam historię doktora Holmesa, polecam najnowszą płytę Macabre, Carnival of Killers, jednego z najoryginalniejszych zespołów z tej działki.
To może teraz odbiję w coś zupełnie innego. Zawody.
Zawody wyciąga, a nie o, o gotowaniu posiłków.
Tak, to jeden z dłuższych tytułów albumów w ogóle chyba w tym roku. Chcemy gotować frygańskie posiłki na dachach płonących radiowozów. Cóż, nowe zawody to taki muzyczny dziennik wypełniony sprzecznościami, bo z jednej strony jest nadzieja, z drugiej beznadzieja, anarchistyczna chęć walki wyrażona chociażby poprzez tytuł albumu, a z drugiej strony poczucie bycia pokonanym przez tą otaczającą rzeczywistość, z którą chce się z drugiej strony walczyć. Emocje płyną wartkim nurtem, udzielają się. Do tego zawody są zespołem, który praktykuje, co głosi, co się zawsze szanuje w przypadku niektórych zespołów. Mam tylko nadzieję, że rzeczywiście te frygańskie posiłki będą gotowane na dachach płonących radiowozów w jakiejś najbliższej przyszłości.
Tego sobie i zespołowi zawody życzymy jak najbardziej. Tak, strasznie rozpaczliwa płyta, ale w taki bardzo empatyczny, pocieszający sposób.
Tak, jest tutaj ta pociecha.
Nie jest zimna mizantropia, tylko krzyk o zmianę i uczucia podane na dłoń. Co dalej? Coś od Tomka?
O, dobry pomysł. Bo Tomek też wrzucił w tym miesiącu całkiem sporo. Lećmy może po kolei. Fuck the Facts, Plein Noisère, album. 10 już od zespołu Fuck the Facts. I Tomek pisze. Słowa Tomka. Na 10 albumie Fact the Facts ku mojemu zaskoczeniu podeszli do swojej twórczości nieco inaczej niż na poprzednich wydawnictwach. Brzmienie nigdy nie było najmocniejszą stroną albumów grupy i mimo, że słychać tu krok w przód, wciąż dalekie jest od ideału. Cieszy mnie natomiast fakt, że Kanadyjczycy wprowadzili do kompozycji z Plein Noisère elementy noise rocka, partie gitar wpuszczających w grindowy gąszcz sporo powietrza, a Mel zróżnicowała znacznie swoje wokale o zalążki śpiewu i melodeklamację. Całość powoduje, że najnowszego albumu FTF słucha się zadziwiająco jak na grindcore. Przyjemnie.
No dobrze, to ja teraz też zaproponuję projekt, który ma nieco inne korzenie niż gra teraz muzykę. Tym razem nie grindowe, a hardcore punkowe. Chodzi oczywiście o Feather and Bone z płytą Sulfuric Disintegration. To chyba jedna z trzech moich ulubionych płyt death metalowych z tego roku, obok Black Curse oraz Prescription. Jeśli podobałabym się zeszłoroczna płyta Infernal Coil, to w przypadku Feather and Bone, cóż, jesteście w domu. Świetnie i z ogromną przyjemnością obserwuje się, jak ten zespół się rozwija, bo nie mam wątpliwości, że jest to zdecydowanie najlepszy materiał, jaki nagrali w swojej karierze. Im dalej odchodzą od tego hardkorowego, korowego rdzenia, tym ta muzyka nabiera coraz większej siły, coraz większej zwierzęcości, coraz większego rozpędu i tak jak większość płyt death metalowych, które tutaj pojawiały się w naszych przeglądach, to była po prostu bardzo dobra muzyka, tak? Of Feather and Bone to jest po prostu siła natury. Coś, co rozsmaruje was po pokoju. Jeśli macie ochotę na takie dźwięki, to w tym miesiącu, albo nie tylko w tym miesiącu, właśnie bardzo, bardzo mocno tę płytę polecam.
No tutaj jest zdecydowanie jeden z moich ulubionych tytułów utworów tego roku. Ochrzczony w gotującej się flegmie.
Pyszności, co? No i oczywiście bonusem w przypadku Of Feather and Bone jest to, że to nie jest Dark Descent Core, że to nie jest kolejna supergrupa z członków Tumult, Blood Incantation, Spectral Voice, coś tam, supergrupa złożona z członków zespołów z jedną płytą, ale faktycznie zespół z historią, który rozwijał się, którego mogliśmy rozwój śledzić. I w tym rozwoju doszedł do bardzo pożądanego miejsca.
Gotowało się.
Dokładnie, dogotował się. Co w takim razie zaproponujesz, Michale, jako aperitif do tego wygotowanego we wrzącej flegmie dania?
To może odpowiem czymś równie gotującym się. Dule Tree, All's Eye. Minęło ile? 2,5 roku od Transhumanistic Followers of Anti-Utopia Happiness, o którym mówiliśmy. No i ja dalej nie wiem, o co chodzi w i o co chodzi Dule Tree, no ale nie przeszkadza mi to w tym, żeby cieszyć się, nie to złe słowo, żeby czuć przyjemny niepokój podczas słuchania ich muzyki. To jest noise, to są dźwięki niepokoju, to jest hałas.
Tak, faktycznie i muszę przyznać, że bardzo trudno mi się z tą płytą odnaleźć, połapać się, o co tam chodzi. No kurczę, patrzysz na tę okładkę, masz ten absolutnie paskudny odcień różowego z jeszcze bardziej nieprzyjemnym odcieniem zielonego, no i muzyka z tym tak dobrze koresponduje, że jest naprawdę nieprzyjemnie. No, dźwiękowy chaos, który Naprawdę, jeśli wydaje wam się, że jesteście zaprawieni w bojach, to spróbujcie się zmierzyć z tą płytą.
Tak, jest to granie. A jakie granie od ciebie? Podegrane.
No dobra, jeśli powiedział się jedno słowo o graniu, to trzeba powiedzieć drugie. Soulburn z płytą Noah's Dark. Edytorsko, jeśli myśleliście, że te różowe zielone były paskudne, to popatrzcie na zapis tego tytułu. Soulburn, czyli alternatywna historia rozwoju Asphyx. Eric Daniels odpowiadający za gitarę i od razu wiadomo, o co chodzi. Świetny death metal, ale najbardziej podoba mi się na tej płycie, jak Daniels sobie pozwala na odejście od tego death metalowego rdzenia. Raz skręcając w stronę doomu, raz w stronę black metalu. Chyba najbardziej podobają mi się właśnie te doomowe zagrywki, gdy wszystko zwalnia, osiada i przygotowuje się, żeby wam zadać kolejny bardzo mocny cios. Cios wyprowadzony właśnie, jak już wspomniałem, w stylu, który jest trudny do pomylenia i który jest rzeczą bardzo w death metalu cenną. Naprawdę nie tak często, wbrew pozorom, się zdarza, że słyszycie jakiegoś gitarzystę i wiecie co i jak. Tutaj ta mieszanka black and death doom metalu sprawdza się po prostu wyśmienicie. Więc polecam, mimo tego paskudnego tytułu.
Czemu okropnego?
Nie wiem, no nie podoba mi się wizualnie, po prostu jest brzydki. Po co zapisywać coś w ten sposób? No ja nie rozumiem.
A co powiesz na Vermona Kids? Response s'il vous plaît?
Przekonaj mnie proszę do tej płyty, bo podchodziłem do niej kilka razy uczciwie, ale za każdym się odbijałem.
Albo czujesz, nie? Albo nie czujesz, nie? Co ja ci powiem? To dla mnie Vermona Kids... To podobna ilość emocji, co zawody, ale w nieco inny sposób i no i po angielsku, z odrobiną at the drive-in i przyjemnego alternatywnego indie, może trochę nawet Foo Fighters. No są to piosenki, które wpadają w ucho.
Ten wokal zajeżdża Green Day, no przepraszam, ale takie mam skojarzenia, no ale dobra, sorry, mów dalej.
No,
mów dalej.
Są to piosenki, które wpadają w ucho, ale no, jak dla mnie nie są przesłodzone. Ja u nich lubię to, że potrafią z tekstu, który na pierwszy rzut oka opisuje zwyczajne, przyziemne sytuacje, potrafią zrobić coś takiego pełnego emocji i jakichś wewnętrznych rozterek.
Zresztą jeśli o mnie chodzi, to wydaje mi się, że to właśnie ta barwa głosu wokalisty, która momentalnie kojarzy mi się z takim młodzieńczym, zbuntowanym, ale komercyjnym, rockowym, pop-punkowym graniem. Oczywiście to nie jest wina głosu tego człowieka, to jest wina moich jakichś tam uprzedzeń, ale no, nie wiem. Może gdy zapoznam się z tekstami, to uda mi się przez to przebić albo nawet przekonać. No, tego.
Ma takie brzmienie komercyjne, powiedzmy, ale nie sądzę, żeby to było... No może jest celowe, może nie jest. Mi się tego przyjemnie słucha.
Mi za to z najwyższą przyjemnością słuchało się najnowszej płyty Urfaust. Teufelsgeist. Jakie ty miałeś wrażenia?
Wiesz, no, nie wiem. Włączyłem play i obudziłem się po jakichś 5 godzinach w jakiejś równoległej rzeczywistości.
Mm-hmm.
Taki, wiesz, jakiś taka dziwna, nie? Wszędzie jakaś dziwna taka masa, melasa. Latające wieloryby z dwoma głowami, no. To było dziwne, nie?
Tak, to mogło budzić zdziwienie, zdecydowanie. Urfaust nagrali album ambientowy, czy raczej należałoby powiedzieć klawiszowy. To znaczy, należałoby powiedzieć, że klawisze stanowią oś, pojawia się to tradycyjne dla nich instrumentarium, natomiast nie ma tu ani śladu black metalu. Ta płyta była sprzedawana w zestawie razem z butelką ginu i ma to właśnie być muzyczne odzwierciedlenie kolejnych stadiów upojenia alkoholowego. Zaczyna więc się nieco senno-euforycznie, potem mamy pik, potem orientujemy się, że upiliśmy się na smutno, a potem są... dreszcze, delirka i tak dalej, i tak dalej. Jednak mimo całej tej alkoholowej mgiełki jest to płyta niesłychanie magiczna i wyjątkowa. Urfaust udało się wykształcić język muzyczny, w którym przekazują baśniowe opowieści, które są baśniowe i niezwykłe, niezależnie od gatunku muzycznego, w którym zespół się porusza. I Teufelsgeist to nie tylko delirium. Jasne, te późniejsze utwory, późniejsze dźwięki są bardziej rozproszone, pełne może jakiegoś podskórnego niepokoju, ale mimo wszystko dla mnie Urfaust na tej płycie to jest Tangerine Dream, najebane jak Messerschmitt tańczące na leśnej polanie z gnomami. I chyba oprócz właśnie Im Wald, Peisage Diver, to była płyta, której najczęściej słuchałem w tym miesiącu, która dawała mi najwięcej ukojenia, najwięcej poprawiała mi humor i przynosiła mnie w różne odmienne stany świadomości. I wam polecam wycieczkę do tej niesamowitej krainy, tylko uważajcie, żeby się nie uzależnić.
No może to jest właśnie dobry sposób, żeby słuchać tego w jakimś odmiennych stanach świadomości. Naprawdę jest to ciekawe doświadczenie. Po prostu nawet doświadczenie samo w sobie, słuchanie tego albumu. To teraz pora na Tomka. Ilsa, Prayer. Chciałbyś powiedzieć, przeczytać, co Tomek ma do powiedzenia na ten temat?
Nowy album Amerykanów z Ilsa nie pozostawia złudzeń odnośnie kierunku, w jakim zespół zamierza podążać. Prayer sztywno trzyma się sludge death metalowej konwencji, bo i też po co zmieniać coś, co przecież gra tak dobrze. Sextet z Waszyngtonu dobrze zna swoje mocne strony. Wolne, niemal dumowe fragmenty przeplatają się tu z rwanymi przyspieszeniami i wtrąconymi niby znienacka obłąkanymi solówkami. To wszystko składa się na niezwykle precyzyjnie skonstruowany dźwiękowy monolit, który po raz kolejny pomógł grupie skonstruować Kevin Bernstein. Nie bez znaczenia dla wartości Prayer jest historia, na której oparte są teksty. Opisują one bowiem historię Shauna Sellersa, a dokładnie morderstw, jakich dokonał w latach 70. oraz głośnej sprawy skazania go za nie na karę śmierci, mimo tego, że zabójstw dokonał mając mniej niż 18 lat. Prayer to ciekawy i wyraźny sprzeciw wobec opresji religijnych fanatyków, do dziś mających w USA ogromny wpływ na opinię publiczną i sądy, narzucaniu społecznego porządku siłą, wszechobecnej kontroli i jeszcze intensywniejszej w czasach, gdy wydarzenia te miały miejsce, oraz studium choroby psychicznej naszego bohatera, która zignorowana była przez ławników.
To jak już o smutnych rzeczach, to może...
Nie masz jakiejś wesołej płyty na dzisiaj?
Mam. To wesołej? No dobra.
Nie no, możemy zostać przy smutnych i mieć je już za sobą, tylko chciałem się upewnić, czy tam jest jakieś światełko w tunelu, do którego w ogóle zdążamy, czy nie.
Jest. Jest kilka takich albumów. To miejmy to światełko w tunelu jeszcze przed sobą, a teraz blokowisko, wykonawca. Album nazywa się Płonie, więc blokowisko płonie. Płonie to takie sklepy cynamonowe, gdyby wyreżyserował je Kieślowski, muzykę skomponował Manam. Akcja toczyłaby się na warszawskim post-PRL-owskim osiedlu, takim osaczonym ze wszystkich stron przez wysokie apartamentowce z klitkami 5x5, a z kolei bohater to taki współczesny Syzyf toczący swój codzienny 9-to-5 w miejskim labiryncie, w którym spotyka groteskowa, jednocześnie znajome postacie.
Zgadzam się. Jak najbardziej. To jest zresztą płyta autorstwa duetu Czarek Zieliński, czyli Spopielone, oraz Macieja Jurgi z Opus Elephantum. Bardzo podoba mi się to, że ona jest w duchu postpunkowym, ale postpunkowy jest faktycznie przede wszystkim duch tej płyty, natomiast muzycznie oni tutaj sobie pozwalają na rozmaite rzeczy. Jest i postrock, jest i ambient, jest jakiś dziwny, niezalowy, smutny miks.
Taki doomer wave trochę.
Nawet Soviet wave, jeśli miałbym patrzeć na okładkę. Swoją drogą bardzo fajną.
Tak.
Jeśli czujecie się samotni, przebywając w miejskiej dżungli ludzkiej masie i chcecie w tej samotności poczuć się mniej samotni, to sprawdźcie właśnie blokowisko. A jeśli chcecie poczuć taką samotność, jaką czuje człowiek w bezkształtnej bryle uwięziony albo zawieszony w kosmicznej pustce, który odbiera tylko zniekształcone transmisje z innych planet, to odpalcie płytę Bardo Exist, czyli najnowszy album Beherit.
A czy masz na swoim koncie 15 lat słuchania Beherit? Bo inaczej nie kontynuujemy tej rozmowy.
Nie kontynuujemy? Kurno. W ogóle moja historia z Beherit jest dosyć skomplikowana i bolesna, bo gdy przyjechałem właśnie do Krakowa na studia, to szukałem jakichś ludzi, żeby pograć z nimi cokolwiek. No i właśnie dobraliśmy się we trzech, ja na gitarze, do tego jeszcze perkusista i basista, i szukaliśmy jakiegoś materiału, który moglibyśmy spróbować sobie ograć, skoverować na początku, żeby po prostu zobaczyć, na czym stoimy. I perkusista zaproponował, jako fan właśnie takiego surowego, ascetycznego blacku, jakiś kawałek Beherit, nie pamiętam już, chyba Gates of Nana czy coś. Nie, Sadomatic Rites to było. No i jako młody gitarzysta zafascynowany technicznym graniem, jakąś ekwilibrystyką gryfową i tak dalej, po prostu gdy miałem trzymać jeden akord przez 8 taktów, no bardzo, bardzo źle mi się kojarzył zespół Beherit przez bardzo długi czas. I gdzieś ten uraz pozostał do Beherit, przekonałem się stosunkowo późno, chociaż już wcześniej podobną muzykę do słuchania no, sobie puszczałem. Natomiast Bardo Exist nie jest albumem w żadnej mierze gitarowym, nawet w tym ascetycznym, surowym sensie. Jest to album z dark ambientem. Beherit nagrywał elektronikę już w przeszłości. Jest ten album H418, symbole, cyferki, coś tam. I to jest trochę taka high-endowa kontynuacja, przefiltrowana też przez doświadczenie Nuclear Holocaust of Vengeance, który sam zajmował się zresztą DJingiem i ma bardzo ciekawą biografię. Polecam zapoznanie się bliżej z tym, co on porabiał, bo miał na swoim koncie różne podróże do Azji, gdzie tam spędzał długie miesiące w dżungli, zażywając różne napary i przetwory roślinne, poszerzając swoje stany świadomości. I na Bardo Exist znajdziecie te momenty podróży, które nie są zbyt przyjemne. To bardzo zimna, bardzo zdehumanizowana płyta. Muzycznie najbardziej podobają mi się tu momenty, gdy faktycznie mimo wszystko ten ambient jakąś tam strukturę dostaje, gdy pokazują się na chwilę te doświadczenia Nuclear Holocaust of Vengeance z muzyką techno i z muzyką psytrance, bo mimo tego, że jest to dark ambient o kosmicznej pustce, to sposób konstrukcji kolejnych warstw tej ścieżki dźwiękowej do pielgrzymki po jakimś duchowym czyśćcu kojarzył mi się właśnie z psytransem. Może jest to trochę nietrafione skojarzenie, ale wydaje mi się, że jak posłuchacie, to będziecie wiedzieli, o co mi chodzi. Oczywiście, jak już wcześniej wspomniałem, nie mam na koncie 15 lat słuchania Beherit, więc możecie się nie przejmować tą opinią, bo po prostu ją wyrzućcie do kosza i sami sobie sprawdźcie tę płytę albo nie, bo skoro polecał wam ktoś, kto no, wiecie, o co chodzi. W ogóle nie zachęcam do wyrabiania sobie własnej opinii. Po co mam własna opinia? Come on, bądźmy poważni.
Sprawdźmy może co, jaką opinię na temat Dark Buddha Rising, nowego Dark Buddha Rising ma Tomek.
Jasne, sprawdźmy.
Tomek pisze, Matrejeta, podobnie jak Prayer Ilsa, nie przynosi drastycznych zmian w stylistyce, w której porusza się zespół. Ciężko jednak wyobrazić sobie, by wyrazisty sound muzyki Finów mógł ulec jakimś dramatycznym zmianom. Mieszanka doomu, sludge'u, świdrującej elektroniki i psychodelicznych dronów sprawdza się przecież doskonale już od 13 lat. Chyba jednak fakt wydania genialnego Synthiosis Waste of Space Orchestra, w którym członkowie Dark Buddha Rising brali udział, spowodował, że czegoś zaczęło mi jednak na ich nowym wydawnictwie brakować. Owszem, kompozycje ciągle urzekają prostotą riffów, dryfującym zmianom natężenia dźwięków, obłąkanym wokalom oraz klimatyczną, ale i momentami szaloną elektroniką. Słuchając Matrejata, nie mogę się jednak pozbyć wrażenia, że najlepsze pomysły wykorzystane zostały na płycie nagranej wspólnie z Orans i Pazuzu. A może to po prostu kwestia tego, że słuchanie takiej muzyki na słuchawkach na trasie dom-praca, jest pandemia, więc nie ma gdzie łazić, odbiera jej specyficzny czar, który kiedyś wyginał mi zwoje. A może to brak używek z kategorii miękkich i al dente, które nieraz towarzyszyły mi podczas obcowania z tą muzyką, jest winny? W końcu to nie jest kapela, która pochyla się normom oraz standardowym zasadom komponowania i występowania na żywo. Może ta specyficzna, dźwiękowa imersyjność to również element muzyki, jaką zwykło się określać mianem wymagającej. Cóż, fraktale, ostre kolory, szersza percepcja czy miękki opad po utracie endorfin na pewno idą z tymi dźwiękami w parze, ale po nowe wydawnictwo Finów na pewno warto sięgać i bez tego. Może wystarczy przygasić światło, wyciszyć się wcześniej, by wejść w Matrejatę na pełnej? Decyzję pozostawiam wam.
No właśnie, jak ci się podoba ta płyta? Gasiłeś światło? O ile słuchałeś?
Jeszcze nie miałem okazji.
No właśnie, też nie. Wiąże się to z tym, co powiedział Tomek, po prostu po świetnej płycie Oranssi Pazuzu i Waste of Space Orchestra, boję się, że mi się nie będzie podobał,
No.
a bardzo chcę mieć pozytywne wspomnienia związane z tym zespołem.
Coś w tym
No.
jest.
Na razie jest na liście do przesłuchania.
Guiding Lights, Cold Reading. Tutaj już, no, powiedziałbym, że jest coraz przyjemniej, coraz jaśniej, coraz więcej tego światła. Guiding Lights to dla mnie taki jeden z ciekawszych zespołów garażowo-mafrokowych, nie tylko na tej naszej scenie. Zaryzykowałbym, że w ogóle na współczesnej scenie mafrokowej. Żałuję tylko, że tak niewiele tutaj wokali, zwłaszcza wokali Joanny, bo robią robotę, ale z drugiej strony, dzięki temu, że jest ich tutaj tak niewiele, no to rzeczywiście się na nie czeka.
Mi mega imponuje, że to jest już któryś ich wydawnictwo, ta muzyka jest wciąż świeża, jakby to był skład, który dopiero co się sformował, sfermentował i wydał coś nowego. To jest trio, prawda?
Tak.
No. A potrafią z siebie wydać tyle niesamowitych dźwięków, że po prostu szapoba. Jeśli zestawicie ze sobą, nie wiem, otwierający płytę Final Warning i na przykład późniejszy Petrichor, kurczę, to są kawałki, które mogłyby zostać niby nagrane przez dwa różne zespoły, trafić na dwie różne świetne płyty, a jednak są na tej jednej i jakimś dziwnym trafem do siebie bardzo pasują. Płyta niby mas, ale przede wszystkim rockowa w
No.
kontekście tego wygaru, który
Tak.
oni posiadają potężny. Wow, użyłem słowa wygar, nieironicznie. No ładnie, dobra. Ale żeby nie było tak wesoło, przyjemnie i sympatycznie, to ja pozwolę sobie teraz zaproponować Lamentations Williama Basińskiego. William Basiński po raz kolejny zanurza się w swoich starych nagraniach i wyciąga na światło dzienne dźwięki, które tam przeleżały chyba 100 lat w jego archiwum. No naprawdę, niektóre pochodzą chyba jeszcze z roku 79. Tam była informacja we wkładce. No i chyba Basiński już co miał się naeksperymentować, się naeksperymentował. Jego zasługi są niepowtarzalne i tutaj nic nowego raczej w kontekście pracy nad muzyką, pracy nad dźwiękiem nie usłyszycie. Usłyszycie za to niezwykle eleganckie, stonowane, wycyzelowane i na swój sposób kojące po prostu treny. Treny, które są oczywiście bardzo smutne, ale no tak jak mówiłem o płytach, które w pewien sposób odcinają, które w pewien sposób oczyszczają, ja tak to katarzis znalazłem właśnie między innymi tutaj.
Jakby miał powstać reboot albo remake Dziewiątej Pieczęci, to z taką muzyką bym z chęcią oglądał.
Reboot Dziewiątej Pieczęci. Nie, dawaj pomysłów, Michał, proszę. To teraz coś od Tomka, czy od ciebie?
O, dawaj, od Tomka.
Może Katla.
Czemu nie?
Ach, Tveta Helvetis Mercury. Tomek nam tutaj zapewnił transkrypcję fonetyczną, ale wierzcie, nam to wcale nie ułatwia sprawy. A w Tveta Helvetis Mercury. Cała pieprzona ciemność. Islandzkiego katla przy pierwszym odsłuchu, tak zwanym odsłuchu na szybko, dość mocno mnie skonfundowała. Dawno bowiem nie spotkałem się z zespołem o brzmieniu jednocześnie tak wciągającym, ale i odpychającym. Płaskawe gitary, surowe bębny, nieco fałszujący wokal, czasami cheesy klawisze, ale z drugiej strony niezwykle ciekawe ich wykorzystanie. Atmosfera podszyta niepokojem, smutkiem i goryczą sprawiły, że już przy wspomnianym pierwszym zetknięciu się z tą muzyką wiedziałem, że nie jest to album na jeden raz. Po powrocie do Alt, gdy przysłuchiwałem się tej płycie już w skupieniu od początku do końca i totalnie zatopiłem się w atmosferze, jaką roztacza. Wszystkie elementy, które wydawać by się mogło, kontrastują ze sobą nieprzysiadalnie, ni stąd, ni zowąd stały się czymś, do czego chciałem wracać. Znalazłem tu bowiem piękne partie smyczków, poruszające elementy islandzkiego folku, czy choćby głos Eldura, czasem wsparty dodatkowym chyba kobiecym głosem, noszący ślady egzystencjonalnego cierpienia i żalu. Nie sposób też nie wymienić pracy gitar, czasami odchodzących daleko od atmosferycznego, folkowego dumu, na którym osadzony jest trzon brzmienia katla. Mamy tu więc zalążki black metalu, progowe, ale i art rockowe zagrywki, chwita Mercury są wręcz wzruszające, co czyni album jeszcze ciekawszym. Niezwykle intrygujący miks, który wciąż wciąga mnie ze strefy muzycznego komfortu, to kolejny i chyba największy atut Alt. Czasem wszystko to, co wymieniłem wcześniej, schodzi na drugi plan, a eksponowanie elementów niemuzycznych, intrygująco przedstawionych na płycie, robi tutaj większą robotę. Cios prosto w serce i kandydat do mojego muzycznego topu 2020 roku. Od siebie powiem tylko, że tak, zgadzam się ze wszystkim, co napisał Tomek, polecam ją równie mocno, a może nawet mocniej. Wjeżdżajcie w Kattle, bo to naprawdę niesamowita płyta.
Dalej ode mnie Banter Rider, Binary Sunset Massacre. Stoner piaszczysty, jak piaski Tatooine. Niestety, jak to w przypadku wielu instrumentalnych stonerów, nie za bardzo mam ochotę wracać do tej muzyki. Może kilka piosenek, kilka utworów z tekstami w taki niekringowy sposób nawiązującymi do Gwiezdnych Wojen by się tutaj przydały. Zadanie karkołomne, ale z chęcią bym sprawdził muzykę Banter Rider z wokalami.
No właśnie to jest rzecz, której nie do końca rozumiem, bo wymyślasz sobie tematykę dla zespołu, która związana jest bardzo silnie właśnie ze storytellingiem. Okej, może to się zgadza na tej płaszczyźnie, że stoner, a tutaj Tatooine, pustynia i tak dalej, ale ten storytelling gwiezdnowojnowy trudno jest oddać samym dźwiękiem, zwłaszcza, że z instrumentarium zespołu stonerowego nie zaczniesz nagle grać tego śmiesznego jazzu z kantyny w Mos Eisley, prawda?
Mhm.
Właśnie przydałoby mi się tutaj trochę historii, może nie takich stricte gwiezdnowojnowych, żeby nie zrobił się z tego RPG-owo-larpowy ser. Zresztą mamy teraz właśnie na grupie nitkę o zespołach mocno inspirujących się światami fantasy i nie jest to nitka z dobrą muzyką. Dobra muzyka na The Binary Sunset Massacre jest, ale właśnie chciałbym, żeby była wsparta jeszcze jakimiś opowieściami i była to muzyka już nie tylko słoneczna, ale właśnie prawdziwie, podwójnie słoneczna.
W pewien sposób pogodne można nazwać Heizu Terminus. W porównaniu z dotychczasową
twórczością. No dobra, jeśli patrzeć w ten Rodrika. Sposób, to faktycznie jest to najpogodniejsza w dzisiejszym zestawieniu płyta o samotności. Nawet jeśli macie jakąś rodzinę, nie potraficie się z nią dogadać, nie potraficie się dogadać z samym sobą, jesteście uwięzieni w własnym ciele, tak? Jest to bez wątpienia najpogodniejsza płyta o takiej tematyce. Jezu, Terminus, witamy. J.K. Flash już było w tym roku.
Kilka razy.
Dokładnie, kilka razy nawet. To teraz pora na kolejne wcielenie Justina Broderika. Terminus to kolejny muzyczny koc, który w tym miesiącu polecam. Nie jest to taniec na polanie z gnomami, nie jest to bycie zawieszonym w kosmicznej otchłani. Tym razem shoegaze'owy, bardzo rozmarzony pop, który choć o niezwykle smutnej tematyce, to jednak chociażby ze względu na samą materię muzyczną potrafi naprawdę dodać otuchy. Znajdziecie zresztą na tej płycie cały przekrój twórczości Jezu i zaryzykowałbym, że to chyba najciekawszy nagrany w ostatniej dekadzie album Broderika pod tym właśnie szyldem.
To zarzuć coś jeszcze, bo ja mam jeszcze tylko jedną nieszatautową rzecz.
No dobra, coś wymyślę. Nie będzie to może pozytywna historia, ale co powiesz na Świętą Marię od Wilków? Samary de Loup z płytą Funeral de Fie. Black metal bardzo mocno nawiązujący do całej palety brzmień wypracowanych przez drugą falę tego gatunku z charakterystycznym francuskim twistem. Produkcyjnie płyta absolutnie się słuchaczowi nie kłania, jest bardzo surowa, ascetyczna. I nie jest to takie lo-fi, jak wspomniane już dzisiaj wielokrotnie Paysage Diver, czy chociażby Black Silice, ale co to to nie. Tutaj właśnie nie mamy już koca, mamy najeżoną kolcami maczugę. Myślcie tutaj o katedrze albo klasztorze, najlepiej tym z pierwszego aktu drugiego Diablo, tylko w tych kontrastowych, czarno-białych, black metalowych barwach. Czuć tu i szaleństwo, i diabła, który wcale nie jest kreskówkowy. No dobra, i to by było... A nie, bo ty już możesz tylko, Michał, shoutouty, to wrzucam w takim razie na koniec Black Abomination Spawn od zespołu Omega Vortex. Omega Vortex istnieją już 13 lat i do tej pory wydawali tylko jakieś demówki, epki, splity, kompilacje. Black Abomination Spawn jest wreszcie ich pełnym albumem i brzmi dokładnie tak, jak tytuł może to sugerować. Death metal wynurzony, wyczerpany chochlą z jakiejś zupy kwarkowej, z czarnej dziury, pełen nieziemskich dźwięków, niezrozumiałej dla człowieka geometrii, taki Cthulhu Core, dosyć poważny powiedziałbym, z fantastycznie brzmiącą perkusją, stopą, która no, może przypominać na przykład mokrą papierową torbę na wietrze, ale wpasowuje się tutaj idealnie. Jeśli chcecie takiego dziwnego, połamanego grania, które nie jest jednocześnie jakieś mega techniczne w złym sensie, ale sięga po umiejętności instrumentalistów, żeby stworzyć taki niesamowity klimat, to właśnie Black Abomination Spawn wam polecam. Zanurzcie się w tym czarnym wirze.
To ode mnie czarnych wirów nie ma, są różowe, różowi Freudzi, Pink Floyd, Pianoforte Brutto Netto. Najbardziej rock'n'rollowy zespół jazzowy powraca, albo najbardziej jazzowy zespół rock'n'rollowy. Fajnie mi się muzyka Pink Floyd sprawdza jako tło. Są utwory, które puściłbym sobie właśnie w tle jako no, w trakcie sesji jakiegoś shoot'em up'a, w sensie gierki, gdzie strzelasz do wszystkiego, co się rusza i musisz to zrobić jak najszybciej. A no, z drugiej strony no tutaj ponownie instrumentalnie i ja lubię mój rock'n'roll jednak z wokalami. A trochę mi to tak zabrakło tego. No trochę narzekam na te instrumentalne albumy w tym miesiącu, no ale co poradzę. Nie do końca mi się to jakoś spięło z tym, co chciałem słuchać w tym miesiącu. Oczywiście wciąż polecam te albumy.
Co? To bez sensu. Halo, Pink Floyd, wypuśćcie to za miesiąc, to Michał będzie mieć wtedy humor na taką muzykę i powie coś dobrego.
No nie w listopadzie. Za wcześnie. Za wcześnie.
No dobra, to ode mnie, wbrew wcześniejszym deklaracjom, został jeden album, od Tomka jeszcze 4 shoutouty, a od ciebie 3.
3. No to dajesz. Dajesz swój.
No dobra, a zatem Sylstafir, Endless Twilight of Codependent Love. Jakoś tak się składa, że w tym roku mija 25 lat od rozpoczęcia działalności przez Islandczyków i chociaż nigdy nie bawili się oni w żadne kompilacje, The Best Ofy, The Greatest Hits, ani podobne rzeczy, to ten album tak naprawdę mógłby trochę pełnić funkcję takiej składanki. Dlatego, że znajdzie się tu chyba wszystkie elementy z twórczości Sylstafir, jakie przewinęły się w niej od samego początku. Są i bardziej surowe black metalowe riffy i ten majestatyczny doom, aż wreszcie postro gdzieś tam spod zorzy polarnej i mnóstwo emocji. Płyta moim zdaniem naprawdę świetna, choć nierówna, zwłaszcza duży ból zębów, naprawdę ból zębów sprawia mi utwór Hair Fall From Grace, jedyny po angielsku zaśpiewany na płycie utwór, no jest po prostu okropny. Jakoś głos Adalbjorna, chociaż świetnie sprawdza się po islandzku, gdy bierze się za angielską fonetykę, brzmi strasznie, agonalnie. Nie ma słów, które w kulturalny sposób mogłyby opisać, co czuję, gdy słucham tej piosenki. Nie zrażajcie się jednak, nie dajcie sobie tej jednej piosence popsuć przyjemność ze słuchania tego albumu, bo znajdziecie tu naprawdę kawał świetnej muzyki, wszystko, za co Sylstafir kochacie i jeszcze trochę.
Teraz bym pojechał z tym, co Tomek ma i jeszcze. To może Hey Colossus, Dances, Curses. Tomek mówi, że będzie recenzja, ale póki co może napisać, że Anglicy nagrali najlepszy album w karierze. Jest sztos.
No dobra, nie znałem wcześniej tego zespołu. Hey Colossus, Tomek napisał, że ten najnowszy album jest najlepszy, więc poprzedniej chyba nie będę słuchał. Posłucham Dances and Curses.
Dobra. Dalej od Tomka Vacus, Katabasis.
Niby Vacus nie brzmi dla Death Grindu rewolucyjnie, jednak dryg do aranżowania kompozycji i pisania świetnej muzyki wyróżnia grupę na tle innych kapel tego gatunku. A jako, że dawno Death Grindu nie słuchałem, tym milej było mi w tym miesiącu odpalać bardzo dobrze rokującą na przyszłość epkę Katabasis. Teraz Goody Mob i Survival Kit.
Goody Mob to jeden z głównych budulców rapowej sceny z Atlanty, którą skład tworzył na początku lat 90. wespół z Outkast. I z Killerem Mike'iem, to ja mówię, Michał, że z Killerem Mike'iem, tak bym powiedział. Oddajmy mu co jego. Tomek dalej pisze. Nie dziwi więc udział Andre 3000 i Big Boya w featuringach, szczególnie, że utwór No Cigar z tym pierwszym to jedna z lepszych kompozycji na Survival Kit. Co ciekawe, oprócz jeszcze jednego gościnnego występu, Chuck D, w otwierającym materiale imprezowym Are You Ready, piosenki wykonywane są przez MCs z Goody Mob, Big Gip, Cujo, CeeLo Green i Timo rapują doskonale, ale nikt, kto zna kapelę, chyba w taki stan rzeczy nie wątpił. Chciałbym tylko usłyszeć nieco więcej organicznego soundu podpitego samplami, elektroniką, a jak na producentów z kolektywu Organized Noise, takich brzmień jest tu zaskakująco mało. Niemniej jest to pozycja, którą każdy szanujący klasyczny rap Zajawkowicz powinien sprawdzić. No i ostatni, Richie Hawtin.
Z płytą Time Warps, o której Tomek pisze. Odpaliwszy nowy album Richiego Hawtina, mocno zdziwiłem się, słysząc brzmienie otwierających go kików i snerów, płaskich, jakby niedomiksowanych. Z czasem jednak ucho moje przywykło do ich brzmienia, głównie za sprawą kolejnych warstw dźwięku, jakie Richie nałożył na beat do pierwszego w trakcie się utworu. Techno Hawtina nigdy nie należało do specjalnie progresywnych, co nie przeszkadzało Richiemu produkować kompozycji bardzo ciekawych, mimo ich minimalistycznego charakteru. Nie inaczej jest na Time Warps. Klawiszowe harmonie skrzydlają oba utwory i pokazują, że robienie intrygującego techno, od którego wcale nie trzeba z nudów zdechnąć, nie jest proste, ale bardzo możliwe. Hawtin to uzdolniony kompozytor, który wie, do czego służą syntezatory, bitmaszyny Ableton oraz pokrętła i potencjometry w jego konsolecie. Jeśli więc chcecie posłuchać muzyki tanecznej relaksującej zarazem, Time Warps będzie do tego idealny. O, no w końcu, to jest chyba to nasze światełko w tunelu, prawda?
Światełkiem w tunelu też jest King Gizzard and the Lizard Wizard, KG, tylko w shoutoutach, ponieważ nie miałem za bardzo ochoty podchodzić po raz kolejny do mikrotonalności w wykonaniu King Gizzard and the Lizard Wizard.
Jak, lepiej niż na bananie, czy nie doskoczyli?
Nie jest lepszy niż banana, nie ma tutaj drugiego Rattlesnake'a, ale jest przyjemne Straws in the Wind, no przyjemne, bo śpiewane przez Ambrose'a. Chciałem go sobie tutaj zostawić, bo wiem, że na pewno będę go jeszcze sprawdzał, wy też sobie sprawdźcie, bo ta mikrotonalność wychodzi mimo wszystko. King Gizzard and the Lizard Wizard, ciekawie. Jest jeszcze ode mnie JPEG Mafia EP. No to są po prostu zebrane single JPEG Mafia, które on wrzucał w ostatnich miesiącach. Fajnie, że zebrane w jednym miejscu, ale są też przez to niespójne, ale jest niespójne, nie, są nierówne, ale jest też chociażby Bold, jeden z jego fajniejszych utworów. No i na koniec Terror, Sing to Hell, klasyczny hardcore. No. Kto słucha takiej muzyki, ten wie, co to za zespół Terror, więc szanujmy się.
Ja nie słucham, a też wiem i polecam, bo pięknie w patę daje ta epka, naprawdę.
No.
Okej, no to dobrnęliśmy do końca. Tak właśnie było w listopadzie. Na pewno pominęliśmy wiele płyt, więc śmiało napiszcie nam w komentarzach, o czym zapomnieliśmy, o czym warto posłuchać. Może nie zgadzacie się z jakimiś naszymi opiniami. Aha, i nie będzie recenzji, a zaraz nie mamy czasu. Jeśli chcieliście zapytać, już pisaliście komentarz, sorry. Co jeszcze?
To jeszcze, no słuchajcie playlisty, słyszymy się niedługo, podsumowania roku już niedługo, fajne albumy w tym roku, jest czego słuchać, będzie o czym opowiadać, kilka dyskusji jeszcze w listopadzie, kilka materiałów, czeluście internetu być może, w nie też zajrzymy i tak.
No, trzymajcie się tam ciepło w grudniu.
Cześć.
Cześć.
Come celebrate the holidays at the National Army Museum in Alexandria, Virginia. Jump in the VR simulators to ride Santa's jet-powered sleigh or fly over frozen landscape in the Great Glacier Race. Enjoy special deals and discounts at the museum store and cafe every Saturday in December from 3 to 5. And bring your out-of-town friends and family too, because admission and parking are free. Celebrate the holidays at the National Army Museum. A full list of holiday fun is at usarmymuseum.org. That's usarmymuseum.org.